dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk, to jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj będą książki, powiedziałabym właściwie chyba dla wszystkich, bo i dla najmłodszych, ale też dorośli będą mieli zdecydowanie przyjemność posłuchania rozmów i też fragmentów nagrań. Bo nietypowo trochę zaczniemy od audiobooka. Nie mogłam zrobić i tego inaczej, bo ten audiobook został właśnie wydany przez Radio Kraków i jest to fantastyczne słuchowisko. Od niego już za chwilę zaczniemy, a Alfabet potrwa do godziny 10. Zapraszam. To słuchowisko, o którym mówiłam już witając się ze słuchaczami Alfabetu, to Porwanie Baltazara Gąbki. No i teraz jestem przekonana, że dorośli się uśmiechają, a dzieci nie bardzo wiedzą, o co chodzi. No bo to jest taka książka, która już jest bardzo wiekowa, ma bardzo wiele lat. Napisana została przez Stanisława Pagaczewskiego, krakowskiego pisarza i okazała się te kilkadziesiąt lat temu absolutnym bestsellerem. Powstały na bazie tej książki między innymi animowane filmy, które też wszyscy pamiętamy z bardzo charakterystyczną ścieżką dźwiękową. A teraz w Radiu Kraków postanowiliśmy wrócić do tej fantastycznej lektury i zrealizowaliśmy słuchowisko zatytułowane Porwanie Baltazara Gąbki na podstawie książki Stanisława Pagaczewskiego. To słuchowisko zostało nagrane w radiu na płycie. Biorą w nim udział znakomici aktorzy Starego Teatru z Krakowa, ale zanim zacznę ich wymieniać, to zapraszam do słuchania fragmentu Tak to się wszystko zaczyna.
Stanisław Pagaczewski, Porwanie Baltazara Gąbki. Rozmowa w smoczej jamie. Smok Wawelski siedział właśnie w swojej jamie, gdy rozległo się pukanie.
Proszę wejść.
Na progu jamy stanął książę Krak.
Halo, stary, pracujesz? A która godzina?
Krak spojrzał na zegarek marki Błonie, w którego bransoletę wetknięta była pąsowa róża.
11:32. 11:32. 11.
Dziękuję. To znaczy, że pracuję. Mój rozkład zajęć przewiduje pracę od 8 rano do 12 w południe.
Przeszkadzam ci?
Książę się zaniepokoił, bo nie chciał przeszkadzać. Ale poszukał wzrokiem krzesła, nadającego się do użytku. Wiedział z doświadczenia, że w smoczej jamie każda rzecz służyła na ogół do czego innego, niż wskazywał jej wygląd.
Siadaj na stole, usunę stąd tylko wszystkie te gwoździe i młotki.
Ale czy to niczym nie grozi?
Bądź spokojny.
Książę usiadł więc na stole i zaraz począł machać nogami jak mały chłopiec. W mieszkaniu Smoka czuł się młodszy o 30 lat i chętnie zapominał o swej książęcej godności.
Masz do mnie jakąś ważną sprawę?
No, ja mam zawsze i wyłącznie ważne sprawy. Ostatecznie jest się tym księciem. Czyż nie?
Jeszcze jak?
11:38. Czas przystąpić do rzeczy.
Smok zauważył, że książę przestał machać nogami.
To będzie z całą pewnością sprawa poważna.
Krak zeskoczył ze stołu. Grzebał przez chwilę w głębiach kieszeni książęcego płaszcza, potem wyciągnął płaską, zgrabną koronę i włożył ją sobie na głowę. Wyglądał teraz imponująco. Smok poczuł się nieswojo w szlafroku i przydeptanych pantoflach.
Jesteś jeszcze moim przyjacielem?
Czyżbyś miał jakieś wątpliwości co do tego?
A więc dobrze. Poproszę cię o przysługę ważną dla całego państwa. Tylko ty możesz mi pomóc. Przyszedł do mnie czcigodny Hipolit Gąbka, brat słynnego uczonego Baltazara Gąbki, autora wielu rozpraw z dziedziny biologii, a zwłaszcza cennej pracy o zakończeniach nerwowych w pysku ślimaka winniczka.
Momencik, mam to dzieło z dedykacją autora.
Wyjął z biblioteki gruby tom w skórzanej oprawie.
Tak, tak, to właśnie ta rozprawa. Jej autor jest profesorem naszej akademii i członkiem wielu zagranicznych towarzystw naukowych. I 5 lat temu wybrał się do krainy deszczowców, aby zebrać nowe obserwacje do pracy na temat rozwoju poczucia wspólnoty u żab latających Rhacophorus reinwardti.
I jeszcze stamtąd nie wrócił?
Tak jest. Wilgoć, bagna, mgła, reumatyzm. Deszczowcom to nie szkodzi, ale normalny człowiek nie może tam dłużej przebywać niż 2 lata.
O ile mi wiadomo, deszczowcy uważają siebie za normalnych, a nas traktują jak gorszy gatunek ludzi.
No niestety. Pan Hipolit wysyła listy do brata, namawiające go do powrotu, ale uczony tak się pogrążył w swych badaniach, że nawet słyszeć o tym nie chce. Zresztą od pewnego czasu przestał odpisywać na listy. Obawiam się, że jest na najlepszej drodze do przyjęcia obywatelstwa krainy deszczowców. Pomyśl, to byłoby okropne. Sława naszej nauki, członek akademii, przyjeżdżający w wannie wypełnionej deszczówką. Nie, nie, nie. Nie chciałbym dożyć takiej chwili.
No dobrze, ale co ja mam z tym wspólnego? Nigdy nie interesowałem się żabami.
No tak, ale chcę cię prosić, żebyś tam pojechał i nakłonił go do powrotu.
Ja?
No tylko ty możesz wybrać się w tak długą i po prawdzie niezbyt bezpieczną podróż.
Wiesz dobrze, że od czasu ostatniej wyprawy do kraju smutnego kaktusa postanowiłem zerwać z podróżami i poświęcić się dokonywaniu wynalazków. Jestem właśnie na najlepszej drodze do skonstruowania zdalnie sterowanej i niezwykle ekonomicznej polewaczki.
Byłbym złym władcą, gdybym o tym nie wiedział. Ale pomyślałem sobie, że dobrze by ci zrobiła taka przejażdżka. Jesteś znany jako słynny podróżnik i autor wielu książek podróżniczych.
No, zestarzałem się trochę. To straszne, ale najlepiej czuję się w pantoflach i szlafroku.
Oj, nie mów tak. Jesteś nieśmiertelny, więc nie ma mowy o starzeniu się.
Zrobiłem się także smakoszem i bardzo sobie cenię regularne posiłki.
Przydzielę ci kucharza, który będzie dbał o twój żołądek.
Ponadto obawiam się, że w krainie deszczowców mógłbym się nabawić kataru.
Mój drogi, cóż znaczy katar w porównaniu z zasługą wobec historii? Będziesz bohaterem narodowym.
Porwanie Baltazara Gąbki. Słuchowisko wyprodukowane w Radiu Kraków we współpracy z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie. No i też nic dziwnego, że twórcy związani z teatrem i aktorzy związani z teatrem biorą udział w tym słuchowisku. Czyje głosy słyszeliśmy? No przede wszystkim Anny Dymnej jako narratorki i Smoka Jacka Romanowskiego. Natomiast był tutaj też Król Krak, czyli Michał Majicz. Oprócz tego w dalszym ciągu, w dalszej części tego słuchowiska będą jeszcze głosy na przykład Radosława Krzyżowskiego, Błażeja Peszka, Romana Gancarczyka, Juliusza Chrząstowskiego. Fantastyczni aktorzy. Wyreżyserował to słuchowisko w naszym radiu Waldemar Raźniak. Muzykę skomponowała Justyna Skoczek, realizacja akustyczna Wojciech Gruszka, opieka redakcyjna Justyna Nowicka. I to jest prawdziwa płyta, to jest audiobook. I mam dzisiaj taki egzemplarz dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Baltazar Gąbka i do kogoś dzisiaj ten audiobook trafi. A już za chwilę spotkanie z bardzo popularną autorką książek dla młodzieży, która od czasu do czasu pisze też książki dla młodszych czytelników, dla dzieci. W Alfabecie będziemy gościć Joannę Jagiełło. chcę zachęcić troszkę może młodszych czytelników do sięgnięcia po książki, które mają wspólny tytuł Dzikusy i dzieją się właśnie przede wszystkim w lecie, ale po drugie jeszcze na dodatek na wsi. Joanna Jagiełło stworzyła tych głównych bohaterów, a te dzikusy to jest banda dzieci, które są rodzeństwem. I to na dodatek takim rodzeństwem w różnym wieku, więc wiadomo, że różnych rzeczy się możemy po nich spodziewać, bo co innego wymyśli 7-8-latek, a co innego, ile to Gabrysia ma roczek, maleńka, najmłodsza.
Maleńka Kruszyna ma około 2 lat.
Tak.
No więc... Ona już trochę mówi, chociaż jeszcze nieporadnie. Rzeczywiście mamy piątkę rodzeństwa, więc taka rodzina wielodzietna, nie zdarza się to chyba zbyt często w tych czasach. Ja jestem jedynaczką, mam przyrodnie rodzeństwo, ale dużo młodsze i ja się z nimi nie wychowywałam, więc wychowywałam się jak jedynaczka i zawsze chyba marzyłam, żeby mieć, żeby w domu było tak głośniej, weselej, żeby było się z kim bawić. Kiedy byłam mała, młoda, uwielbiałam książkę Dzieci z Bullerbyn, bo tam właśnie było tak dużo tych dzieci i one mogły tak ciągle ze sobą coś robić, tu jakiś telefon, jakieś zabawy tam w sianie. Tak bardzo mnie to ekscytowało, że to się właśnie działo na wsi. Zawsze chciałam napisać taką książkę, która jest po prostu radosna, wesoła. Jest to różnych takich... No, z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia dorosłych...
Zwyczajnych
to
przygodach.
To są takie zwyczajne przygody, tak? No bo to, że dzieci tam jadą łowić ryby,
Ale dla miejskich dzieci to już samo to, że ta cała rodzina się przeprowadza na wieś i na przykład dostaje pod opiekę przeróżne zwierzęta.
Tam jest przede wszystkim
jest
dużo zwierząt.
Przygoda. Bo każde miejskie dziecko wywiezione na wieś, kiedy stanie oko w oko z kurą albo kozą, staje się zupełnie innym człowiekiem. I ty to właśnie pokazujesz w tej książce.
Ja też tak myślę. I myślę, że nawet dzieci, które są przypięte do bajek czy smartfonów, jak nagle zobaczą podwórko, na którym latają kury, są dwie kozy. Kozy, które oczywiście bardzo tam brykają, zżerają forsę i tak dalej. To one tak trochę otwierają oczy i że to jednak nadal dzieciaki ekscytuje i dobrze.
A chyba nie masz takiej obawy, że troszkę stwarzasz tutaj taki już nie bardzo istniejący świat, bo z tego co wiem, to również wiejskie dzieci, które tam mieszkają, które mają do czynienia na co dzień z przyrodą, ze zwierzętami, siedzą w domu przed ekranami i nie bardzo nawet chcą wychodzić.
Tam jest słaby zasięg.
O, jak dobrze.
No i te dzieci na początku są załamane. Ta dziewczynka mówi, no ale to jak to? Jak będziemy oglądać bajki? Mm-hmm. Ale potem okazuje się, że po prostu dookoła jest całe mnóstwo ciekawych rzeczy. Ja nigdy w moich książkach nie udaję, że jakby nie istnieją komputery, czy komórki, czy tablety. W biurze śledczym Trop Secret przecież też dzieci używają i aplikacji, i różnych takich rzeczy, ale wydaje mi się, że jeżeli dookoła są rzeczy ekscytujące, no takie jak jezioro, w którym można pływać, no te wszystkie zwierzaki, z którymi się można opiekować, nie wiem, zbierać jajka, kur, to jednak dzieci często będą wybierać jakby ten realny świat.
Ale myślę też, że bardzo, bardzo jest tutaj ważna rola dorosłych, żeby po pierwsze im to pokazywać, co można fajnego robić właśnie będąc, bo dzieci często bywają bezradne, one po prostu nie wiedzą, co zrobić z takim czasem na dużym podwórku, albo na łące, albo w lesie, tak? I zaczynają marudzić, że się nudzą. Musimy im najpierw pokazać, co z tym czasem zrobić i z tym miejscem, a po drugie, no też to nasze słynne uważaj ograniczyć, bo my dorośli się bardzo boimy tej wolności dzieci, a takiej wolności właśnie doświadczają dzieci na wiejskich podwórkach czy na wiejskich dróżkach i po polanach pod lasem.
Moje dzikusy też trochę doświadczają wolności. Trochę próbują same rozwiązać pewne sprawy, no choćby idąc z kotką do weterynarza, tak, a gdy wracają, zaskakuje je burza, więc jest tam trochę takich przygód, mm-hmm. ale rzeczywiście ci dorośli też tam są. Są oczywiście zawsze zapracowani, jak to współcześni dorośli, ale udaje im się wydrapać trochę tego czasu, no choćby tam tata pokazuje, jak zrobić latawce, mm-hmm. czy któryś z tatów tych okolicznych dzieciaków zabiera te dzieci na ryby. Ja myślę, że to warto, żebyśmy znajdowali ten czas. Już nie mówiąc o tym, że to jest niezwykle przyjemne i że jak troszeczkę odegnamy tę myśl, że przecież jest praca, no tak, wszyscy jesteśmy bardzo obarczeni obowiązkami, ale ten czas spędzony z dziećmi, ten czas, kiedy my też znowu możemy się poczuć trochę tak, jakbyśmy byli właśnie czy w Bulerbyn, czy na wsi tam u babci, czy u cioci, bo czasami się przecież na wieś jeździło, to przeniesienie się w dzieciństwo, myślę, że tylko nam wszystkim by dobrze zrobiło.
Joanna Jagiełło zapraszała wobec tego na taką wycieczkę na wieś nie tylko dzieci, ale i dorosłych, po to, żeby poczuli się dziećmi. A dzieci, myślę, że przede wszystkim, żeby poczuły znowu zapach drzew, zapach trawy, smak poziomek. Jeszcze trochę i znowu będzie lato, i znowu to będzie możliwe, ale taka wyprawa w środek lata o tej porze roku, myślę, jest cudownym przeżyciem. Książki tak. Ilustruje Kasia Nowowiejska. Ukazują
właśnie,
się nakładem
bardzo, bardzo kolorowo. I cudowne, tak. Kolorowe, naprawdę zachęcające ilustracje. Bardzo Państwu polecam. Są planowane następne tomy Dzikusów. Następny tom ukaże się na wiosnę, więc właściwie można czytać te książki razem jakby z mijającymi porami roku i ja bardzo polecam, żeby czytać je z dziećmi, bo myślę, że i dorośli znajdą tam coś dla siebie.
I ja, dla słuchaczy Alfabetu, mam dwa tomy z tej serii, z serii Dzikusy Joanny Jagiełło. Jeden z nich nosi tytuł Dzikusy, witajcie w malinowym domu i tu proszę pisać w tytule Malinowy dom. Drugi tom nosi tytuł Dzikusy, nowi przyjaciele i proszę pisać w tytule maila nowi przyjaciele alfabet@radiokrakow.pl. Przyniosłam dziś do studia bardzo niezwykłą książkę. Sam tytuł już jest taki intrygujący. 101 nieziemsko nudnych faktów. No to jak można napisać książkę o nudnych faktach? Napisała tę książkę Matylda Masters, Holenderka, z języka niderlandzkiego przełożyła Alicja Oczko. Ta książka ukazała się w naszej księgarni. Jest to zbiór moim zdaniem wcale nie nudnych, tylko bardzo, bardzo ciekawych informacji, chociaż oczywiście ta nuda gdzieś tam się przewija. No na przykład jest taka teza, że dzieci bardzo nie lubią chodzić do muzeów, no bo jest tam nudno, niewiele się dzieje. A tymczasem tu są podpowiedzi, jak w muzeum może przestać być nudno. Na przykład popatrzcie na stare obrazy, które wiszą na ścianach. No i to jest taka nauka czytania takich obrazów starych mistrzów, bo na obrazach często są ukryte różne rzeczy, które artysta specjalnie ukrył, żebyśmy ich szukali. No i na przykład można poszukać odpowiedzi na takie pytania. Czy na obrazie są zwierzęta? No na przykład jakiś bocian, albo jakiś kogut, albo jakiś pies. Na dodatek zwykle się z tym wiąże jakaś symbolika, to jeszcze ma jakieś drugie znaczenie. Albo czy na przykład na obrazie są jakieś kwiaty. Jakie buty mają bohaterowie przedstawieni na obrazach? Czy sportretowana osoba trzyma coś w dłoni, czy też ma dłonie ukryte? Takich pytań można sobie zadać mnóstwo i nagle się okazuje, że ten obraz, który wydawał nam się nudny, staje się bardzo ciekawy. Jest tutaj cały rozdział poświęcony nudnym zawodom. Wiecie, jaki zawód uznała autorka za najbardziej nudny? trudno nazwać może nawet zawodem, ale zawód króla. No bo królowie najczęściej są to po prostu tylko takimi figurami. Polecenia wydają inni ludzie, decyzje podejmują inni ludzie, a oni, ci królowie, muszą tylko dobrze się zachowywać, wyglądać według różnych zasad w zależności od kraju. I mają na dodatek bardzo, bardzo określonych wiele rzeczy, których im nie wolno. Tutaj są przykłady o brytyjskich domach królewskich i na przykład nie wolno, uważajcie tylko, nie wolno im publicznie jeść ostryk ani małży, ponieważ mogłyby one wywołać zatrucie pokarmowe. Zabronione jest robienie sobie selfie z poddanymi i rozdawanie autografów. Dlaczego? No bo ochrona tutaj mogłaby mieć problem i taki autograf mógłby pójść gdzieś w świat i zostać wykorzystany do podpisania jakiegoś dokumentu. I tak dalej, i tak dalej. Zaintrygowała was ta książka? 101 nieziemsko nudnych faktów. Gruba księga. Tych faktów jest tam naprawdę sporo. To proszę pisać. alfabet@radiokraków.pl w tytule, a niech będzie... Nuda. A za chwilę nie będzie nudno, bo z moim kolejnym gościem będziemy rozmawiać o przepięknie wydanej książce, którą można by postawić na takiej półce zatytułowanej Księgi obrazowe. To już za chwilę. Wydawnictwo Format zaskakuje nas przepięknymi książkami, w których bardzo ważną rolę odgrywa obraz. I taka jest na pewno ta księga, którą dzisiaj mam w studiu, Co mówi Pantera. Jakby pan to nazwał? Naszym gościem jest pan Tomasz Malejki z wydawnictwa Format. Jakby pan nazwał? Czy to jest komiks, czy to jest raczej obrazowa książka?
Dzień dobry. Myślę, że w tym przypadku mamy raczej do czynienia z komiksem, aczkolwiek te granice są nieostre, więc właściwie możemy użyć obu tych pojęć w przypadku tej książki.
Bo w komiksie jednak jest trochę zawsze więcej tego tekstu i tych dymków, a tutaj tak mam wrażenie, że waga tej opowieści przede wszystkim opiera się na obrazie.
Tak, chociaż jednak jakby treść tekstu, mimo wszystko, jeżeli szukać tu jakiegoś balansu, to odgrywa tutaj, myślę, pierwszoplanową rolę. Na pewno ten album, dość spektakularny, jeżeli chodzi o format, wygląd, przywodzi na myśl książki obrazowe, obrazkowe. Natomiast jakby w swej istocie mamy tu nawiązanie do klasycznych bajek La Fontaine'a czy Ignacego Krasickiego z naszego podwórka literackiego, gdzie z jednej strony wykorzystujemy cechy zwierzęcia, znane nam, powiedzmy, obiektywnie, ogólnie, a z drugiej strony powstaje historia, która ma wnieść jakiś nowy element do naszego myślenia. Tu, no, nie chcę tego nazywać morałem, ale jest to pewnego rodzaju historia, która ma nas skłonić do myślenia, do jakiejś refleksji. Mamy tutaj w tych historiach najistotniejsze tak naprawdę kwestie, które dotykają nas współcześnie. Mamy historię o przyjaźni, mamy historię o szukaniu swojego miejsca na ziemi, o przechowywaniu ważnych treści, przekazywaniu tych treści kolejnemu pokoleniu. No i jest tutaj zaszyta pewna też niezwykła niespodzianka na końcu.
Ale też niespodzianka, nie możemy wszystkiego powiedzieć.
Tak, nie chciałbym o tym mówić, ale jest to rzeczywiście zbiór historii, które są niezwykle literackie, filozoficzne, refleksyjne, no i też jakby tworzone z miłością do zwierząt, oczywiście, nie?
Nie jest najmocniejsza, jeśli chodzi o język francuski, czy dobrze wymówię, że Rémy Moreau, tak?
Tak, jak najbardziej.
To są zarówno słowa, jak i obrazy, bo to jest taka książka autorska, przetłumaczona przez Dorotę Hartwich, czyli te króciutkie teksty, które są w dymkach, mamy przełożone, ale tak jak mówimy, no, to jest przede wszystkim opowieść, która działa na nas niezwykłymi zupełnie obrazami, bo drodzy słuchacze Alfabetu, są tutaj oczywiście takie łamane, komiksowe opowiadania, ale są też obrazy, które zajmują całą stronę, które robią olbrzymie wrażenie i nie ma takiej ferii kolorów, barw, tylko to ja bym powiedziała, że ta książka jest taką pokryta taką mgiełką cały czas, prawda?
No tak, to jest ta stylistyka. Oczywiście matowy papier. Książka dostała prestiżową nagrodę na targach bolońskich i cieszyła się bardzo dużą popularnością we Francji.
Tam ją państwo znaleźli?
Tak, w Bolonii,
na targach?
W Bolonii i we Francji też w kontakcie z wydawnictwem stałym, które mamy francuskim. I no, oczywiście książka też dostała dofinansowanie Instytutu Francuskiego w Polsce, o czym warto też wspomnieć, bo rzeczywiście wyjątkowe pozycje są wspierane przez ten instytut do wydania. Jest to jedna z tych książek, które z pewnością były tego warte, by ją wesprzeć. Dzięki temu udało nam się mimo wszystko na dzień dzisiejszy uzyskać stosunkowo dobrą cenę przy tym formacie, przy tej wadze. I mamy nadzieję, że nasi czytelnicy to docenią, że jest to pewnego rodzaju też pomysł, jak zwykle w naszych pokoleniach, próba łączenia pokoleń. Z jednej strony publikacja dla młodszych czytelników, ale z drugiej strony również dla dorosłych, którzy zdejmą tam swoją warstwę, swoje treści. I świetna przestrzeń powstaje do dialogu, do rozmowy pomiędzy pokoleniami.
A ja dla słuchaczy Alfabetu mam tę bardzo niezwykłą, przepiękną, w dużym formacie księgę, co mówi Pantera. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Pantera. To była już ostatnia propozycja w dzisiejszym Alfabecie. My spotkamy się za tydzień o tej samej porze, parę minut po godzinie 9:00. Teraz będą wiadomości Radia Kraków, powróci magazyn familijny. A my razem z Grzegorzem Dąbkiem życzymy wam wszystkim dobrej niedzieli. Do usłyszenia. Barbara Gawryluk.